Dziękuję, Tomku. Czy lubicie patrzeć wstecz, czyli wspominać dawne czasy? Ja czasami wracam pamięcią do czasów dzieciństwa, do czasów zabawy z moim bratem. Czasami też podejdę do kogoś z was, nazwijmy to weteranów, pamiętających początki naszej wspólnoty w Bielsku i miło powspominamy sobie te chwile z lat 90. Wtedy stanowiliśmy niewielką grupę, relacje były na zupełnie innym poziomie. Wspólnota była bardzo mało formalna i miło to powspominać, ale jeszcze milej podziękować Bogu za to, co było i zacząć patrzeć w przód na to, co nas czeka. Kiedyś zebrałem nasze doświadczenia z zakresu budowania uczniów Chrystusa i obliczyłem pewne rzeczy. Około 11 lat temu zapisałem w moim notesie pewne liczby. Chciałbym je wam teraz pokazać. Są to liczby, które opisują rzeczywistość życia we wspólnocie. Pierwsza to 4 do 8, czyli liczba osób będących małą grupą. Wszystko poniżej tej liczby to coś, co nazywamy zalążkiem małej grupy. Powyżej tych 8 grupa przestaje być mała i traci pewien charakter. Dalej mamy liczbę 21. Wynika z naszych obliczeń, doświadczeń, że tyle osób to duża grupa. 51 to mała wspólnota. Jest to udowodnione naukowo, że grupa do tej liczby 50 osób, ta jedynka kiedyś to wyjaśnię, to grupa, która bardzo dobrze czuje się w swoim towarzystwie. Poziom relacji jest na najwyższym poziomie. Za każdym razem, kiedy przekroczymy to 50, relacje troszkę słabną. Następna liczba 150 lub 151 to liczba osób, które możesz znać z imienia. Oczywiście są tacy, którzy znają więcej, są tacy, którzy mniej, ale średnio 150 osób to liczba znajomych, których pamiętasz ich imię. No i w końcu wielokrotność liczby 151, coś, co nazywamy dużą wspólnotą. Kiedy przekroczyliśmy jako wspólnota 150 osób, nagle zauważyliśmy, że podczas letniego obozu mijamy ludzi ze wspólnoty, ale już nie wiemy, jak ten ktoś się nazywa, tak? No i teraz, kiedy jedziemy na letni obóz, jest nas tam blisko 300 osób, co chwilę kogoś mijasz i nie masz pojęcia, jak ma na imię. Nie jesteś w stanie ogarnąć takiej liczby osób. Przekraczając liczbę 150, wspólnota wkracza na inny poziom, wkrada się anonimowość. To też jest pewien koszt do zapłacenia za to, że coś się rozwija. Więc miło było powspominać dawne czasy, jak byliśmy niewielką grupą. Miało to swój urok, ale Bóg nas uczy nie patrzeć wstecz, jedynie po to, żeby wyciągnąć pewne wnioski albo żeby podziękować, ale uczy nas raczej patrzeć w przód. Może dawniej pewne sprawy były prostsze, ale Bóg nie cieszy się, kiedy rozpamiętujemy to, co było, mówimy, ale było świetnie. Raczej mówi, zajmijcie się tym, co dzisiaj. Tydzień temu siedziałem przy stole, przy którym było kilkanaście osób. Byliśmy zaproszeni na taki półuroczysty obiad z pewnej okazji. I przy naszym stole siedziały dwie starsze panie w wieku dobiegającym do 80 i opowiadały o swoim dzieciństwie. W Wiśle w latach, jeżeli dobrze liczę, 40. Z powodu biedy, która panowała w tamtym regionie, jeżeli rodziców nie było stać na utrzymanie kilku dzieci, może dwójka, trójka dawali radę, mieli jedno pomieszczenie, mieli ograniczone zasoby finansowe, więc jeżeli tych dzieci urodziło się więcej, wielu z Wiślan trafiało na tak zwaną służbę do domów bogatszych i często całe dzieciństwo, albo nawet troszkę dłużej taka osoba spędzała na tak zwanej służbie, nie będąc wynagradzana za to, ale miała dach nad głową i miała co jeść. Więc kiedy patrzę na naszą wspólnotę i to, jak ona się rozwijała liczebnie, może wygodniej byłoby nam zostać przy 50, byłoby najwyższy poziom relacji. Musielibyśmy zacząć odmawiać ludziom, że nie ma tu dla nich miejsca. Musieliby być wygonieni, tak, żeby gdzie indziej szukać dachu nad głową czy duchowej strawy, ale nigdy tego nie zrobiliśmy. Zamiast tego raczej dobudowywaliśmy kolejne pomieszczenie, tak żebyśmy się mieścili. Rodzice tamtych dzieci z Wisły daliby naprawdę wiele, żeby móc dobudować kawałek domu, mieć trochę więcej grosza, żeby utrzymać te dzieciaki, ale było to prawie niemożliwe. Dlatego budujemy, dlatego w naszej wizji jest rozwój. Nie jest to jakiś przejaw pychy czy megalomanii, tak, że mamy wyobrażenie, jak chcemy być wielcy. Nie, tak jak Bóg działa, staramy się do tego dostosować. Więc warto patrzeć wstecz, patrzeć na naszą historię. Ona jest bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że będzie okazja o niej kiedyś opowiadać. Można wyciągnąć wiele cennych wniosków, ale o wiele ważniejsze jest dzisiaj patrzeć na to, co przed nami. Dziękować Bogu za to, co było, ale zaraz później zatroszczyć się o to, co jest dzisiaj i o to, co będzie wkrótce. Rano, jeżeli sprawdzaliście maila, jeżeli jesteście na naszej liście mailingowej, zobaczyliście zdjęcie, które było przed chwilą w misji materii. Kiedy patrzymy na tą kobietę, która siedzi i patrzy przez okno, jakie mamy pierwsze skojarzenie? Moje pierwsze skojarzenie było, że ta kobieta wspomina dawne czasy, kiedy było wspaniale, kiedy była młoda, kiedy miała obok siebie towarzysza życia, kiedy była zaangażowana w wiele rzeczy. Ale kiedy czytamy ten odcinek misji i materii dalej, okazuje się, że ta kobieta nie wspomina tego, co było, chociaż były rzeczy wspaniałe, ale raczej troszczy się o przyszłość. I w misji materii pojawiło się kolejne zdjęcie młodych ludzi wybiegających ze szkoły, podpisane. Ta kobieta nie myśli o przeszłości, modli się o te dzieciaki. Kiedyś była taka jak one. Więc warto patrzeć wstecz, dziękować Bogu, wspominać wspaniałe chwile. Nie ma w tym nic złego, podoba się to Bogu, ale o wiele lepiej jest dzisiaj zatroszczyć się o to, co będzie. I tym właśnie zajmujemy się tutaj w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury. Ci z nas, którzy są częścią historii tej wspólnoty od dekad, są wdzięczni Bogu za to, co Bóg nam dawał przez te lata. Pamiętamy chwilę, kiedy dostaliśmy od miasta wieczyste użytkowanie tą ziemię. To były wspaniałe momenty. I kiedy sięgamy tam pamięcią, jesteśmy wdzięczni Bogu. Ale nie to jest osią naszych rozważań, to co było. Raczej jest tylko tłem do tego, co Bóg chce przez nas uczynić w przyszłości. Więc czasami osobiście pozwalam sobie na zaglądanie w przeszłość, by zrozumieć czy przypomnieć sobie, jak Bóg działał i przełożyć to na nasze dzisiaj albo na nasze jutro. Oto przykład. Kiedy patrzę 20 lat wstecz, oprócz miłych wspomnień ze wspólnoty, za które jestem naprawdę wdzięczny, są rzeczy, które cieszę się, że się zmieniły. Patrząc te 20, może więcej, 20 kilka lat wstecz, widzę samego siebie i swój charakter i muszę wam powiedzieć, że jest to obraz przerażający. Widzę młodego człowieka, który jest skupiony na sobie, myślącego, że jest pępkiem świata, wokół którego powinno wszystko się kręcić. Co więcej, widzę człowieka, który uważał, że wszystko mu się należy. Więc nie przyjmował słowa nie. Widzę też człowieka, który czuł się o wiele lepszy i ważniejszy od innych. Jak się przyjrzę dokładnie, to widzę człowieka, który łatwo ranił innych, nie potrafił słuchać, nigdy nie przyjmował choćby grama krytyki, nie potrafił współczuć, nie potrafił współpracować. Musiało być tak, jak ja chcę, albo nie ma współpracy. No i kiedy patrzę te 20 parę lat wstecz, to widzę coś takiego i w moim sercu rodzi się wdzięczność Bogu, że nie pozwolił mi takim człowiekiem zostać. Że jego słowa zapisane w liście do Filipian, pierwszy rozdział, są prawdziwe, a powiedział w nich, mam właśnie ufność, apostoł Paweł mówi, mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa. Apostoł Paweł dobrze rozumiał, jak Bóg działa. W chwili nawrócenia zaczyna w nas pewne dzieło i później przez pierwszą dekadę i drugą zmienia nas i nasz charakter. Jego słowa są prawdziwe. Nie pozostawia człowieka samemu sobie. Nie pozwala, żeby się zatrzymał w rozwoju swojego charakteru. Jestem bardzo mu wdzięczny za to i cieszę się, bo skoro poradził sobie z takim człowiekiem, jakim ja byłem, a był to trudny przypadek, to potrafi sobie poradzić z każdym. W zeszłym tygodniu miałem spotkanie z moim tatą. Omawialiśmy obóz letni. Zebraliśmy 10 pomysłów, o czym mówić podczas tego tygodnia w Wierchomli. Jeden z 10 tematów, które przygotowaliśmy, okazał się faworytem i moim, i Grzegorza. I to będzie też temat najbliższego obozu. Brzmi on: charakter Chrystusa w nas. Powołaniem uczniów Chrystusa jest stawanie się do Niego podobnymi. I to jest nasze życiowe zadanie czy ambicja, stać się podobnym do Chrystusa. Czytamy, że Bóg zaczyna to dzieło w człowieku, powołuje go do tego, wyposaża do tego i później przez dekada po dekadzie prowadzi go, żeby między innymi w swoim charakterze odzwierciedlał to, jaką osobą był Chrystus tutaj na ziemi. I zaczyna powoli dokonywać w nas zmian. Powoli, przez swoje słowo, przez okoliczności, często dla nas trudne, ale jednak te, które nas kształtują. A także przez niezwykły wzór w starszym pokoleniu tych postaw. I zmieniamy się w naszym sposobie myślenia, w dążeniach serca, no i w końcu w naszym charakterze. Gdybym miał użyć jednego słowa, by opisać swój charakter 20 parę lat temu, musiałoby ono, no jest troszkę brzydkie, więc wybaczcie, że tutaj je użyję, ale byłem gnojkiem. Naprawdę. Gdybym takim został, ile dobrych rzeczy w życiu by mnie ominęło. Ale Bóg na to nie pozwolił. Wziął mnie na warsztat i przez lata, przez dekady kształtował mój charakter. Dzisiaj jestem innym człowiekiem. Podczas obozu będziemy patrzeć na kilkadziesiąt scen z życia Jezusa i przyglądać się, jakim On był tutaj, przebywając wśród nas. Jest to niezwykły obraz, od samego początku, od stylu, w jakim pojawił się między nami, aż do jego ostatnich chwil tutaj z uczniami na ziemi. Będzie to wielka szansa, żeby porównać nas samych z jego wzorcem. Mam nadzieję, że będzie to dla was i dla mnie czas takiej zachęty czy inspiracji, żeby zrobić odważne kroki naprzód. Co ciekawe, kiedy miałem 11 lat, uważałem, że nic nie muszę zmieniać. Nie widziałem pola do zmiany. Pamiętam chwilę, kiedy moja mama próbowała mi przekazać w delikatny sposób, że nie zgadzam się z tym, co ktoś mówi na mój temat. Zawsze się kłócę. Trwało to latami. I wtedy uważałem, ja nie mam nic do zmiany, to wy wszyscy macie problem. Jak się komuś nie podoba, to niech sobie radzi. Jest to okropna postawa młodego człowieka, no, ale tak jest. No, każdy z nas był kiedyś w tym wieku i pamięta, jak to było. Więc zajmiemy się tym podczas obozu, zajmiemy się tym też przez dzisiejszy wykład, może też kilka następnych, zobaczymy. Nasz charakter to sprawa kluczowa z wielu powodów. To nie jest tylko to, jak się sam z sobą czujesz, bo ja się czułem świetnie, mając naście lat i będąc tym, kim byłem. Więc to nie chodzi tylko o to, o nas, tak, nasz charakter. Charakter to sprawa o wiele szersza. Ma wpływ na wiele rzeczy w życiu. Bardzo wpływa na relacje w twojej rodzinie, w twojej małej grupie, w całej wspólnocie, którą tworzymy, ale także poza nią. To ludzie, którzy nie znają Boga, patrząc na to, jakim ty jesteś człowiekiem, decydują, czy poznać Boga, czy nie. Zresztą przyznajcie sami, z niektórymi życie to jest wieczna przygoda, tak, i przyjemność. A z niektórymi to wieczna wojna i męka. I od czego to zależy? Między innymi, jeden z ważnych czynników to jest nasz charakter. Gdybym został na tym poziomie, na którym byłem 20 parę lat temu, biada temu, kto byłby blisko mnie. Życie to wieczna wojna, wieczna męka i wieczne tylko wybaczanie i udawanie, że nic się nie dzieje. Ale dzięki Bogu rozpoczął się proces przemiany i 20 parę lat temu mówiłem, nie mam nic do zmiany, a dzisiaj powiem, że mam jeszcze wiele do zmiany, jeżeli chodzi o mój charakter. Ale to jest wspaniałe, co Bóg nam obiecał, że się nami zajmie, że to On rozpoczyna pewne dzieło przez lata, dekady, będzie je kontynuował. Poznajemy od paru tygodni życie apostoła Pawła. Zaglądamy w takie sceny, które nie są oczywiste. Tak? To nie są największe jego wydarzenia z jego życia. Czasami patrzymy na drobne niuanse, ale wyłania się z nich niezwykły obraz tego, jak Bóg działa w życiu człowieka. Zastanawiałem się, czy Paweł miał pokusę, żeby żyć przeszłością. I myślę, że tak. Miał takie chwile kryzysu w swoim życiu. Więc co wtedy najlepiej zrobić, kiedy mam kryzys? Najlepiej przypomnieć sobie, jak kiedyś było wspaniale. Na chyba jednym z pierwszych wykładów o nim słuchaliśmy o mieście, w którym się wychowywał. Tym miastem była Jerozolima, u stóp Gamaliela. Wspaniały czas w jego życiu, wspaniałe miasto, wyjątkowi ludzie, wspaniałe wzorce. Wielkie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli Paweł miałby powiedzieć o swoim dzieciństwie, no jest prawie idealne. W swoim życiu napotkał wiele trudności, wiele spraw, które wydawały się, że są nie do przejścia. Co wtedy robić? Wspominać dzieciństwo. Mamy taki motyw w Panu Tadeuszu, kiedy Adam Mickiewicz wspomina wyidealizowany obraz swojego dzieciństwa. Jest to reakcja na trudności, których doświadcza. I ten obraz dzieciństwa jest wyidealizowany. Doskonały świat, sąsiedzi, wszystko jest doskonałe. Czasami człowiek w ten sposób próbuje poradzić sobie z trudem życia. Ale nie jest to wcale najlepszy sposób. I myślę, że chociaż apostoł Paweł miał taką pokusę, to wygrywał z nią, szedł zupełnie inną stronę. Zamiast tego Paweł patrzy na to, co go czeka. Jest człowiekiem, który ciągle skupia swój wzrok na tym, co będzie. W jednym z ostatnich wykładów poznaliśmy scenę, kiedy apostoł Paweł zabiera ze sobą w podróż kogo? Młodego Tymoteusza. Było między nimi prawdopodobnie 20 lat różnicy. To jest tak jak dzisiaj między mną a tym, kim byłem wtedy. Więc to są zupełnie dwie inne osoby, apostoł Paweł i jego uczeń Tymoteusz. Paweł zaprawiony w walce, Tymoteusz wychowywany w domku bezpiecznym. Apostoł Paweł zdeterminowany, Tymoteusz rozpieszczony. Apostoł Paweł odważny, gotowy na wielkie poświęcenia. Tymoteusz nie wiadomo, czy na cokolwiek jest gotowy. Do tej pory nikt go z domu nie wygonił do trudnych spraw. Paweł wychowany przez wielkich nauczycieli do robienia wielkich rzeczy. Tymoteusz wychowywany przez mamę i babcię. Paweł traktujący każdy rozdział życia jako wielkie wyzwanie i przygodę. I Tymoteusz, który nie jest zaprawiony w żadnych trudach życia póki co. Raczej jest tchórzliwy i ma wątłe zdrowie. Czy nadawał się do podróży z Pawłem? Myślę, że tak po ludzku nie. Gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, że mam spędzić czas z samym sobą sprzed 20 paru lat i wziąć takiego kogoś pod opiekę, to pierwszy mój odruch jest, nie ma mowy. Ja nie chcę się zajmować tym człowiekiem. Ale zaraz przypomina mi się to, co Bóg uczynił, że to On rozpoczyna dzieło i doprowadza go do wspaniałych rzeczy. Skoro Bóg mnie przemienił, dlaczego nie ma zmienić najcięższych przypadków spośród nas? I Paweł dobrze to rozumiał, wiedział, jaki jest Tymoteusz. Owszem, miał dobre świadectwo od braci z tego miasta, ale oprócz tego wiedział, że jest człowiekiem, który w podróży będzie miał wiele kłopotów. I chociaż to było wielkie ryzyko brać go ze sobą, Paweł na to się decyduje. I co ciekawe, z biegiem lat to Tymoteusz staje się świetnym współpracownikiem apostoła Pawła. Co więcej, staje się jednym z najlepszych przyjaciół. Kiedyś byłem na takim zamkniętym placu zabaw dla dzieci. Moje dzieciaki skakały tam po tych piankach, czy kulkach, czy coś takiego. A ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po latach. Kolegą, który jeździ motocyklem po całym świecie. Jego ulubiona trasa to Ameryka Południowa. I zapytałem go, mówię, słuchaj, jak zrobię prawo jazdy na motor, będę mógł z tobą pojechać? On się roześmiał, mówi, no jak, nie masz żadnego doświadczenia, będziesz dla nas tylko ciężarem. Będziemy cię musieli niańczyć, będziemy musieli robić połowę rzeczy za ciebie, nie ma najmniejszej szansy. Tak, to jest ogromny koszt, brać kogoś pod swoje skrzydła, kogoś, kto jest niegotowy, kto jest laikiem, kto dopiero zaczyna tą przygodę bycia uczniem Chrystusa. Paweł jednak to robi. Paweł to robi, ponieważ rozumie, jak Bóg działa. Rozumie, co jest Bogu miłe. A Bogu miłe jest zająć się laikami. Zająć się tymi, którzy prezentują dzisiaj charakter, który ja prezentowałem 20 parę lat temu. Wziąć ich pod swoje skrzydła. I wszystkie listy Pawła mówią o, na czym polega dojrzałość chrześcijanina. Na to, że znosi tych słabszych w wierze. Że bierze na siebie ich niedoskonałości. I my staramy się tutaj w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury robić to samo. Patrzymy w przód. Jak to zdjęcie z dziećmi wybiegającymi ze szkoły. Minie kilka chwil i będą dorosłe. Będą mieli własne dzieci. Minie kilka chwil i będą jak ta babcia ze zdjęcia patrząca przez okno. To jest chwila i wiemy, jak szybko to mija. Czy warto przeżyć życie dla samego siebie, zostać tym kimś, kim jesteśmy, będąc nastolatkami? Ciągle skupionymi na sobie, świat się ma kręcić wokół nas. To nie jest żadna przygoda, to jest tak, jakby zostać dzieckiem. I owszem, jest to dzisiaj modne, zachowywać się jak dziecko, być jak dziecko, ale jest to przegranie swojego czasu tutaj na ziemi. Lepiej zacząć współpracować z Bogiem, wziąć odpowiedzialność za młodszych, chociaż dzisiaj ich charakter pozostawia wiele do życzenia. Więc na obozie będziemy patrzeć na charakter Jezusa i jak można rozwijać się w podobieństwie do Niego. A dzisiaj popatrzymy, jakich zmian doświadczył Paweł jako uczeń Chrystusa. Bóg dał nam wiele rzeczy. To, co zrobił ze mną i z moim charakterem, jestem pod wielkim wrażeniem tego, że On potrafi tak zmienić człowieka. Ale dzisiaj w pewnym sensie mam dług wobec młodszych, wobec takich, jakim ja byłem wtedy, żeby potraktować ich tak, jak Bóg mnie potraktował. I liczyć na to, że to samo Bóg uczyni w ich życiu, jak uczynił w moim życiu. I warto temu swoje życie dedykować. Życzę każdemu młodemu człowiekowi, który siedzi na tej sali, czy słucha nas dzisiaj online, życzę, by trafił w swoim życiu na ludzi o charakterze podobnym do charakteru Chrystusa. To naprawdę wiele zmienia. Ale dzisiaj już niektórzy z nas, może połowa, to ludzie, na których patrzą młodsi. I dzisiaj już mamy odpowiedź, czy ci ludzie patrzą, trafili w swoim życiu na kogoś, kto odzwierciedla charakter Chrystusa. Jeżeli jest jakieś wyzwanie dla naszej wspólnoty, to tak ono wygląda. Młodsi patrzą nie tylko tutaj, nie tylko podczas niedzielnej wspólnoty, ale cały czas. I to wiele zmieni w ich życiu, na kogo trafią. Czy na ludzi skupionych na sobie, którzy pozostali egoistami jak dzieci, czy pozwolili Bogu się przemienić. Tymoteusz dostał taką szansę. Dostał szansę patrzeć na wzór, na charakter przemieniony przez Chrystusa. To wielka siła, która go ukształtowała. To, kim się stał dekadę lub dwie później, to był jeden z głównych czynników. Skąd się dzisiaj biorą ludzie, którzy są gotowi poświęcić Bogu całe swoje życie? I to nie tylko tak deklaracja słowna, tak, że ja oddałem Bogu całe życie, ale naprawdę poświęcili Mu swoje życie, bez reszty. Skąd się tacy biorą? Czy przeczytali w książce o tym, jak to zrobić? Nie, byli pod wpływem takich osób. Mój tata wychował się w domu, w którym oddanie Bogu było bezgraniczne. I kiedy wszedł w dorosłe życie i poznał innych ludzi, także tych, którzy deklarowali, że są uczniami Chrystusa, był zdziwiony, jak w ogóle można żyć dla Boga na pół gwizdka. Wychował się w takiej rzeczywistości, która go ukształtowała, można powiedzieć, raz na zawsze. On nie zwalnia, on wręcz przyspiesza. Zresztą moja mama miała podobnie. Więc ktoś patrzy na twoje życie, na kogoś masz wpływ. I kiedyś prawdopodobnie będziesz też z tego przez Boga rozliczony. Zapyta cię, do czego zachęciłeś swoim przykładem swojego życia młodsze pokolenie. Czy do bezgranicznego oddania Bogu, czy do życia dla siebie. Ten problem, ten dylemat pojawiał się już w Kościele pierwszego wieku. Mamy tego kilka przykładów. Oto jeden z nich, list do Hebrajczyków, 5 rozdział. Gdzie autor pisze, gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. Mleka wam trzeba, niestałego pokarmu. Już w Kościele w pierwszym wieku pojawiał się ten problem. Ze względu na bieg czasu ktoś powinien z dziecka stać się młodzieńcem, z młodzieńca człowiekiem dojrzałym, odpowiedzialnym za innych, także w aspekcie duchowym, ale ci ludzie pozostali dziećmi, nie rozwinęli się z bycia dzieckiem do bycia odpowiedzialnym za coś. I czasami tak jest, że człowiek jest uparty, zostaje dzieckiem na wiele lat, czasami dekad. Ciągle potrzebuje więcej opieki, niż jest w stanie dać tej opieki innym. Ciągle jest skupiony na sobie, ciągle jak ja, będąc młodym nastolatkiem, myśli, że wszystko jemu się należy i cała wspólnota i w ogóle wszyscy ludzie są po to, żeby jemu było dobrze czy przyjemnie. Bóg wyznaczył czas w naszym życiu, czas dzieciństwa. Jest to określona liczba lat. Ale potem wiele sił działa, żebyśmy poszli dalej. W duchowej rzeczywistości jest podobnie. Jest czas dzieciństwa, jest czas, kiedy ktoś skupia się na nas. Pomaga nam we wszystkim, troszczy się jako dziecko, ale przychodzi czas, kiedy ten opiekun czy rodzic mówi, trzeba pójść naprzód. Trzeba zacząć nosić ciężar na swoich barkach. Przy stole siedziały dwie panie, one były siostrami. Obie tego doświadczyły. Już jako nie skończyły 10 lat, kiedy na ich barki został włożony ciężar, pracowały, żeby mieć dach nad głową i miały co zjeść. I bardzo mocno je to ukształtowało. Do dzisiaj cenią każdą rzecz, którą mają. Bóg wyznacza czas dzieciństwa, ale on dosyć szybko mija, czas dorosnąć. Tak też jest w sprawach związanych z Bogiem, ale nie wszyscy chcą dorosnąć. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, ze względu na czas, to już dawno powinniście być nie dziećmi, nie dorosłymi, ale nauczycielami, być wzorem dla innych, prowadzić innych, opiekować się dziećmi, a wy dalej pozostajecie dziećmi. Te sprawy dotyczą także charakteru. Niektórzy nie pozwolili, by Bóg ich przemienił i zostali takimi samymi, jak w dniu nawrócenia. Tymoteusz stał przed podobnym wyborem. Mógł, na pewno miał pokusę zostać przy mamie. Tak? Jest to takie spokojne życie, niczego nie brakuje, jest opieka. Ale było zaproszenie apostoła Pawła, ruszaj ze mną w podróż. I zdecydował, czas dorosnąć. Może to trochę późno, 20 lat, ale lepiej późno niż wcale. Trzeba zrobić ten ruch odważny, kosztowny, ale ruszyć z miejsca. Ja myślę, że apostoł Paweł wydawał się szaleńcem dla Tymoteusza. Człowiek, który tak wiele robił, z taką siłą, który miał tak burzliwą historię swojego nawrócenia i tego, co robił wcześniej. Tymoteusz był zupełnie inny, a jednak decyduje się ruszać za Pawłem, chociaż jest to trudne, ryzykowne. Więc zdecydował się na podróż i dostał szansę, wielką szansę zmiany charakteru, między innymi przez patrzenie na wzór Pawła. Myślę, że kiedy patrzycie na Grzegorza i słuchacie o jego wizjach, o tym, co nas czeka, jest podobna relacja jak Tymoteusza Paweł, tak? Ktoś tam coś robi z wielkim zapałem, ma wielkie plany, tak jak apostoł Paweł. No i człowiek ma wybór, jak o tym myśleć. Czy ruszyć za takim wzorcem i zacząć dorastać w tym duchowej rzeczywistości, czy pozostać dzieckiem, co jest o wiele wygodniejsze i mieć święty spokój. I młode pokolenie prędzej czy później stanie przed tą decyzją. To był jeden dzień, kiedy apostoł Paweł zaproponował Tymoteuszowi, możesz pójść ze mną w podróż. Paweł następnego dnia ruszał i Tymoteusz zdecydował w ten sposób. Na obozie popatrzymy na sceny z życia Jezusa, które wyświetlają niezwykły jego charakter. Dzisiaj jeszcze przez chwilę popatrzymy na sceny z życia Pawła, aby nam się ukazał naszym oczom niezwykły charakter na wzór Jezusa. Scena pierwsza to scena, którą mam nadzieję pamiętacie większość z was. Ona pojawiała się wcześniej w wykładach. Ma miejsce w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zobaczmy. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku, to jest mowa o Pawle, i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Żydzi postanowili go zgładzić. Dowiedział się o ich zamiarach, strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Dalej, kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. Paweł przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. To te sceny zaraz, w sumie dosyć niedługo po nawróceniu apostoła Pawła, ale pokazują one niezwykły charakter. Jeżeli Tymoteusz przyglądał się pewnym rzeczom w życiu apostoła Pawła, w jego charakterze były rzeczy wyjątkowe. Jaką cechę charakteru widzimy tutaj? Widzimy człowieka, który idzie naprzód z wielkim przekonaniem, tak, że to jest słuszne. Możemy nazwać to zapałem. Możemy nazwać to gorliwością. Dowiaduje się, że chcą go zabić, ale on nie hamuje. On zmienia taktykę, idzie do innego miasta i znowu walczy o to, co uważa za słuszne. Czyli jest gorliwy, jest zapaleńcem i ma wielką odwagę. Jest to niezwykły obraz. Uczniowie w Damaszku, a później w Jerozolimie, musieli patrzeć ze zdumieniem na to, co ten człowiek robi. Wiemy, że Bóg nie dał mu wtedy owocu tego zaangażowania. Paweł trafia do Tarsu na wiele lat, gdzie musi nauczyć się pokory, która jest jedną z podstawowych cech charakteru Chrystusa. Ale wkrótce gorliwość, zapał i odwaga wrócą w jego życiu i dokona wielkich rzeczy. Gorliwość, zapał, pasja, zaangażowanie to cechy charakteru, które w niezwykły sposób oddziaływują na innych. Jeżeli trafiłeś kiedyś w swoim życiu na nauczyciela z takim poziomem zaangażowania w jego sprawy, zakochanego w swoim przedmiocie, to przyznaj, że zainteresował cię tym przedmiotem. Na moich studiach miałem jednego człowieka, który w ten sposób podchodził do swojego przedmiotu. Momentalnie stałem się jego naśladowcą. Byłem 15 minut przed zajęciami, żeby może zamienić z nim jakieś zdanie. Wywarło to na mnie ogromny wpływ. Niewiele stosunkowo spotkań z nim w jakiś sposób mnie ukształtowało. Dlaczego? Dlatego, że wykładał swój przedmiot, którym była ewangelizacja i uczniostwo, z serca. On o to walczył, dał swoje życie, żeby to przekazać młodszemu pokoleniu. Niektóre cechy charakteru mają ogromny wpływ na ludzi wokół nas. Gorliwość, zapał i pasja do wszystkiego, co robimy, jest tutaj kluczowa. Paweł był takim człowiekiem. Widzimy to, kiedy robi te rzeczy w Damaszku, ucieka przez mur, jedzie do Jerozolimy, znowu działa z wielką siłą i pasją, znowu musi uciekać. I za każdym razem następnym, kiedy odwiedza różne miasta głosząc Ewangelię. I Tymoteusz, kiedy dołączył do Pawła, widzi coś takiego. On, człowiek cichy, który boi się zrobić cokolwiek, patrzy na niezwykły wzór człowieka odważnego, zdeterminowanego, pełnego pasji do zadania, które dostał od Boga. To jest dobry moment, żeby na chwilę się zatrzymać i zwrócić waszą uwagę na, no, czy naszą uwagę na nas samych i zapytać o nasz charakter. Jak jest z nami? Czy jak się za coś biorę, to wkładam w to całe swoje siły, emanuję zapałem i gorliwością, czy raczej robię to byle jak na pół gwizdka, a najlepiej jeszcze narzekając albo sapiąc coś tam pod nosem. Człowiek ma prawo być dzieckiem. Ma prawo być dzieckiem, robić rzeczy bez zapałów, denerwować się, że ma zadanie domowe. Ma do tego pełne prawo, dopóki jest dzieckiem. Ale kiedy to dziecko staje się opiekunem, rodzicem, a może nauczycielem, przełożonym, liderem, to nagle charakter ma ogromne znaczenie, bo oddziaływuje na wszystkich wokoło. I wtedy to już nie jest tylko jego sprawa, wtedy to już jest sprawa większej ilości osób. I albo życie przy tobie będzie nudną męczarnią, bo wszystko się robi na siłę, byle jak i z narzekaniem, albo będzie wspaniałą przygodą. Tymoteusz miał szczęście, że trafił pod skrzydła Pawła, a życie stało się przygodą. Pytanie, czy to szczęście mają ludzie, którzy trafili pod nasze skrzydła? Może warto się zająć tym tematem. Skoro Bóg poradził sobie ze mną, który byłem wiele gorszy od Tymoteusza, bo miałem też wiele takich cech negatywnych, to poradzi sobie z każdym. Dlatego warto dzisiaj poprosić Boga, Boże, zmień mój charakter, bo jestem marudą. I kiedy mam coś zrobić, to jęczę i nikt nie chce tego robić ze mną. Tak, to Bóg może zmienić. Z ludzi wygaszonych, z uśpionym zapałem może nas zmienić w ludzi z pasją i gorliwością. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to życzę ci, byś trafił w życiu na takich, którzy są gorliwi, którzy jeżeli coś robią, to wkładają w to całe swoje serce. Będzie ci o wiele łatwiej stać się podobnym do nich. A jeżeli jesteś już dorosły i masz wpływ na innych, patrzą na ciebie, zachęcam cię, byś się tym przejął. Może czas dorosnąć, lepiej teraz niż nigdy, tak? I pozwolić, by Bóg zmienił nasz charakter na swoje podobieństwo. Apostoł Paweł takim był człowiekiem, może był takim człowiekiem z natury, ale kiedy opiekował się wieloma wspólnotami, starał się ich tego nauczyć. Oto przykład, list do Rzymian, 12 rozdział, gdzie poucza wspólnotę w Rzymie tymi słowami: kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Co on mówi w tych słowach? Nie wystarczy, że masz zadanie, rozdawanie, tak? Jedno z zadań pierwszego kościoła, troska o różnych ludzi, którzy nie byli w stanie zaspokoić swoich potrzeb. Albo bycie przełożonym, odpowiedzialnym za jakąś służbę czy grupę. To nie jest koniec zadania. Jesteś przełożonym i ktoś się cieszy. Wow, jestem liderem. Nie, jeżeli jesteś powołany do tego, by troszczyć się o innych, to rób to w wyjątkowy sposób, ze szczodrobliwością, z całego serca, z pełnym zapałem. Jeżeli jesteś przełożonym, liderem, opiekunem, nauczycielem czy rodzicem, działaj z gorliwością, bo to jest o wiele lepsze dla twoich podopiecznych niż robienie czegoś na pół gwizdka. Jeżeli robisz rzeczy dobre dla ludzi innych, troszczysz się o nich, rób to z własnej chęci, a nie pod nosem marudź, że musisz to robić, bo jest to bardzo niszczące dla młodszego pokolenia. Paweł próbował nauczyć Kościół pierwszego wieku takiego podejścia. Jak już mamy jakieś zadanie, a jeżeli jesteśmy częścią wspólnoty, prawdopodobnie coś robimy. Jeżeli się już tym zajmujemy, zróbmy to z serca, w odpowiedni sposób. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, może nasi słuchacze online nie wiedzą, ale w naszej wspólnocie jest taka służba, która nazywa się ustawianie krzeseł. Tutaj na naszym dużym audytorium krzesła powinny być ustawione co do milimetra. Kiedy z moją grupą mamy to zadanie, mamy raz w roku, staramy się to zrobić najlepiej, jak potrafimy. I ktoś siedzący obok ze starszych powiedzieć, po co oni tyle się wysilają, i tak przyjdzie młodzież i te krzesła poprzekrzywia. Ale patrzy ktoś z młodszych i mówi, a to jak już cokolwiek robić we wspólnocie, to robić to tak. I widzę młodszych, biorą taki czerwony, wielometrowy sznur, układają go i układają krzesła dokładnie do tej linii. Po nich przyjdą znowu młodsi i powiedzą, no jeżeli coś robić, to w ten sposób. To z całego serca, a nie byle jak, bo mi się nie chce, i tak to nie ma wszystko sensu, więc nie róbmy tego. Nasz charakter ma ogromny wpływ nie tylko na nas samych, ale na to, jak się żyje ludziom z nami wokół nas. To nasz charakter decyduje o szansach na to, kim będą młodsze pokolenia. Więc nie jest to kwestia błaha. Można powiedzieć, że jest to kwestia kluczowa. Na koniec jedna jeszcze cecha charakteru apostoła Pawła, ukryta gdzieś między wielkimi wydarzeniami dziejów apostolskich, zapisana w drugim liście do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 4:1-9. Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez Boże miłosierdzie nie upadamy na duchu. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. 2 Koryntian 4:1-9. Apostoł Paweł wykazywał niezwykły charakter. Charakter objawia się w czasach trudnych. Jedną z cech jego charakteru było niepoddawanie się zwątpieniu w obliczu wielkich trudności, w obliczu wielkich cierpień. Nieraz w życiu był w sytuacji, w której wydawało się, że to ostatni dzień jego życia. On mówi, ja nie poddawałem się zwątpieniu. Może masz w swoim życiu trudne rzeczy, trudne sytuacje, albo spotkała cię jakiegoś rodzaju niesprawiedliwość. Możesz być wobec tych trudności jak dziecko, a możesz być jak dorosły. Charakter jest tutaj kluczowy. Młodsi zawsze patrzą, jak radzimy sobie z wyzwaniami życia albo naszej rzeczywistości. Czy marudzimy, czy poddajemy się, mówiąc, że to już koniec. Czy stajemy odważnie przeciw tym trudnościom. Paweł nie pozwolił sobie na porzucenie nadziei, nawet w tych najtrudniejszych momentach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byliście dziećmi, ale ja pamiętam i pamiętam, że obserwowałem moich rodziców. Nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że Bóg to tak zaplanował, że rodzicom wydaje się, że nie patrzymy i nie słyszymy. Tak? Może tak się łatwiej troszkę żyje. Ale my wszystko widzieliśmy i wszystko słyszeliśmy. I widzimy, jak starsze pokolenie radzi sobie z pewnymi problemami. Pamiętam wielkie problemy w opinii innych ludzi, kiedy mój tata pracował w Warszawie. Jakimś cudem część rzeczy gdzieś słyszałem. I to, co innych zamiatało, tak? To, co im sprawiało, że ludzie się kładą na ziemi i już nie wstają. Patrzyłem na mojego tatę i widziałem, że znosi to ze stoickim spokojem. Nie rozpacza. Inni obaleni na ziemię, a on powstał i idzie dalej. Nasz charakter ma wielkie znaczenie, dlatego jak będą podchodzić do rzeczywistości młodsze pokolenia. Kiedy ktoś ich kiedyś obali na ziemię, kiedy oberwą porządnie od życia, co zrobią? Zaczną marudzić i szukać pomocy jak dzieciaki, które zaraz uciekają do rodziców, czy sobie z tym poradzą? Zależy to między innymi od tego, jaki wzór im zostawimy. Młodsi patrzą, zawsze widzą więcej niż nam się wydaje. Mogą zobaczyć charakter przemieniony przez Jezusa, a mogą też zobaczyć człowieka, który poddaje się tej pokusie rezygnacji, narzekania. Oby zobaczyli dobre przykłady. I kiedyś oni, będąc poddani próbie, przetrwają wszystko. Ale to zależy między innymi od naszych wyborów. I może niektórzy z nas tutaj, czy naszych gości online, których serdecznie witamy, wiemy, że dzisiaj słuchają nas także z daleka stąd bardzo. Może to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad samym sobą, na ile pozwoliłem Bogu, by przemienił mój charakter. Ja, czy zostałem tym Dawidem sprzed 20 paru lat? Nie zostałem. Ale dzisiaj, w przeciwieństwie do tego, jak wtedy myślałem, wiem, że jeszcze daleka droga przede mną. Ostatni rok, a także choroba sprawiły, że zrozumiałem, że moja odwaga jest na poziomie dziecka. Chciałbym, by Bóg mnie wprowadził na inny poziom. stawania wobec największych trudności, także utraty życia, z podniesioną głową, tak? Z zaufaniem do Niego. On rozpoczął w nas dzieło, kiedy Mu oddaliśmy swoje życie i obiecał, że go dokończy do dnia spotkania z Chrystusem, czyli ta Jego praca nad nami trwa całe nasze życie. Wtedy myślałem, nic nie muszę zmieniać. Dzisiaj mówię, muszę wiele zmienić. Tchórzostwo to jedna z cech mojego charakteru. Druga to lenistwo, czy brak dyscypliny. Zagonić samego siebie do pracy. Czasami to jest walka, to jest moja słabość. I proszę Boga, by mnie przemienił. Nie dlatego, że chcę się czuć lepszy. Kiedyś tak miałem, najważniejsze było, żeby być lepszym od innych. Ale dzisiaj ze względu na to, że na to patrzą moje dzieci czy moi uczniowie i od tego wiele zależy. A skoro Bóg obiecał, że się nami zajmie, że nas ukształtuje, przemieni, to liczę na Niego. W misji materii, którą wielu z was otrzymało dzisiaj rano, widzieliśmy starszą panią patrzącą przez okno. Pierwsze skojarzenie wspomina dobre czasy. Nie, ona troszczy się o to, co będzie. Modli się o młodych ludzi, którzy dzisiaj są dziećmi. Beztrosko się bawią, ale wiemy, że zderzą się z trudną rzeczywistością z biegiem lat. Ale jeszcze później widzimy trzecie zdjęcie, na którym jest kadr z tej sceny. Zdjęcie zrobione w tamtą stronę podczas majówki. I otrzymujemy tam zaproszenie dla każdego z nas, by usiąść w oknie i wyrazić troskę o następne pokolenie chrześcijan. To, jak żyjesz, jak decydujesz, a przede wszystkim twój charakter ma ogromne znaczenie dla tych młodych. Im się wydaje, że dzisiaj się bawią, że się dobrze bawią, tak było tu podczas majówki, ale mimochodem widzą nas, starszych w wierze. Więc nie, proszę, nie zlekceważ tego, bo ich przyszłość troszkę zależy od ciebie. Za 2 tygodnie kilka scen z życia apostoła Pawła, niektóre bardzo spektakularne, o których mówi cały świat, niektóre ukryte gdzieś tam między słowami, ale pokazujące niezwykły charakter Chrystusa, odbity w jednym z jego uczniów, apostole Pawle. Zapraszam serdecznie na ten wykład za 2 tygodnie.